Ekonomia chodzenia. Praca, dobrostan i błędy modeli. Autor: Fundacja Dobre Państwo. David G. Blanchflower kwestionuje tradycyjne podejście do analizy makroekonomicznej, szczególnie w kontekście rynku pracy. Jego ekonomia chodzenia stawia tezę, że dane jakościowe, odzwierciedlające ludzkie obawy i oczekiwania, potrafią skuteczniej przewidywać trendy gospodarcze niż konwencjonalne wskaźniki ilościowe. Krytykuje on ślepe poleganie na statystykach takich jak stopa bezrobocia, które często nie oddają realnej sytuacji społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do zjawiska niepełnego zatrudnienia i jego wpływu na dobrostan. Blanchflower argumentuje, że ignorowanie tych jakościowych sygnałów prowadzi do błędnych decyzji politycznych, które nakładają nieproporcjonalne koszty na najbardziej narażone grupy społeczne. Jego praca stanowi wezwanie do redefinicji kryteriów realności w analizie makroekonomicznej i uwzględnienia ludzkiego wymiaru w procesie decyzyjnym. Stawia on tezę, że miarą sukcesu gospodarczego nie jest jedynie wzrost produktu krajowego brutto, ale także stabilność zatrudnienia, przewidywalność dochodów i ogólny dobrostan obywateli. Współczesna ekonomia, zwłaszcza ta roszcząca sobie prawo do sterowania polityką pieniężną i fiskalną, uwielbia mówić o rygorze. W praktyce instytucjonalnej ten rygor zbyt często sprowadza się do kurczowego trzymania się wskaźników, które pasują do modelu, nawet jeśli dawno przestały opisywać świat. W tę uporządkowaną przestrzeń wkracza David G. Blanchflower, psując dobre samopoczucie profesjonalistów nie za pomocą emocji, lecz prostej uwagi. Jeżeli wskaźnik ma moc uspokajania elit, a jednocześnie nie potrafi uspokoić ludzi, to jest to wskaźnik nie tyle błędny, ile politycznie funkcjonalny. I właśnie dlatego należy go traktować z najwyższą podejrzliwością. Rdzeń jego propozycji, nazwanej ekonomią chodzenia, nie jest tylko anegdotycznym ornamentem. To poważne roszczenie poznawcze. Głosi ono, że w systemach złożonych dane jakościowe, rozumiane jako ustrukturyzowane raporty o ludzkich lękach i ocenach, potrafią wyprzedzać twarde dane ilościowe. Dzieje się tak, ponieważ są one bliższe źródłu, czyli miejscu, gdzie formują się ludzkie zachowania. W tym sensie wąchanie powietrza nie jest antynauką, lecz przypomnieniem, że w naukach społecznych część sygnału ma naturę doświadczenia, które dopiero z czasem krzepnie w statystykach. Pozwólmy sobie na chwilę na humor absurdu. Wyobraźmy sobie bank centralny jako instytucję, która twierdzi, że prowadzi pojazd wyłącznie na podstawie odczytów z tablicy rozdzielczej. Co więcej, z dumą ogłasza, że nie potrzebuje przedniej szyby, bo obraz za nią jest jakościowy. W tym dowcipie nie chodzi o pogardę dla statystyki. Chodzi o pogardę dla przesądu, że tylko to, co policzalne, jest rzeczywiste. Ekonomia chodzenia jest więc próbą renegocjacji samego kryterium realności w analizie makroekonomicznej. Aby zachować analityczny rygor, musimy najpierw rozbroić samo pojęcie bezrobocia. Blanchflower z premedytacją gra na napięciu między statystyczną definicją a brutalną rzeczywistością. Standard Międzynarodowej Organizacji Pracy dzieli populację na trzy kategorie: zatrudnionych, bezrobotnych i biernych zawodowo. Problem w tym, że do tej pierwszej kategorii kwalifikuje nawet minimalna aktywność ekonomiczna. Właśnie dlatego Blanchflower nazywa bezrobocie anachronicznym wskaźnikiem. Mierzy ono bowiem nie to, co dziś decyduje o społecznej równowadze, lecz to, co dało się policzyć w epoce zdominowanej przez klasyczne etaty. Metoda modelowa w makroekonomii zakłada istnienie zależności między miarami luzu na rynku pracy a dynamiką płac i cen. To rodzina intuicji znana jako krzywa Phillipsa. W jej nowoczesnej wersji kluczowe jest pojęcie Nairu, czyli stopy bezrobocia nieprzyspieszającej inflacji. Gdy bezrobocie spada poniżej tego progu, ma to generować presję płacową. Problem polega na tym, że w realnym świecie Nairu bywa nie tyle parametrem, ile ideologicznym usprawiedliwieniem dla polityki tolerującej wyższe bezrobocie. Rynek pracy jest nie tylko areną podaży i popytu, lecz także misterną siecią prawnych kontraktów. Kontrakty o zerowej liczbie godzin, które w Wielkiej Brytanii stały się emblematem elastyczności, w rzeczywistości tworzą specyficzną formę dyspozycyjności bez żadnych gwarancji. Brytyjski Urząd Statystyczny prowadzi dla nich osobną statystykę, traktując je jako zjawisko strukturalnie istotne. Dla Blanchflowera ta różnica jest kluczowa, bo pokazuje, jak system potrafi zręcznie zachować formalne uprawnienia, jednocześnie materialnie dewastując poczucie bezpieczeństwa. Sceptyk mógłby zauważyć, że niedozatrudnienie to po prostu przejściowy problem cykliczny. Mógłby też dodać, że spłaszczenie krzywej Phillipsa wynika z globalizacji lub postępu technologicznego. Blanchflower odpowiada, że wieloczynnikowość nie obala jego tezy, lecz ją wzmacnia. Niedozatrudnienie staje się soczewką, w której skupiają się wszystkie te abstrakcyjne siły. Globalizacja i technologia manifestują się w życiu jako brak godzin, brak siły negocjacyjnej i brak stabilności. Traktowanie oficjalnego bezrobocia oznaczonego symbolem U3 jako wskaźnika nadrzędnego jest błędem normatywnym. Prowadzi ono do decyzji, które nakładają koszty na grupy już obciążone, pozwalając decydentom zachować spokój, że działają zgodnie z regułą. Jeżeli bank centralny za wskaźnik napięcia bierze wąską miarę bezrobocia, podczas gdy realny luz tkwi w szerszej mierze U6 oraz w niedostatku godzin pracy, to będzie zacieśniał politykę zbyt wcześnie. A potem będzie się dziwił, że płace nie rosną, mimo że hamulce zostały już wciśnięte. W pracach pisanych wspólnie z Davidem Bellem pokazano, że to właśnie rosnąca liczba osób pragnących pracować więcej godzin lepiej tłumaczy słabość presji płacowej. Są w ekonomii pojęcia, które działają jak papierek lakmusowy. Śmierci z rozpaczy bez wątpienia do nich należą. Termin wprowadzony przez Anne Case i Angusa Deatona opisuje system zdolny do społecznej autodestrukcji. David Blanchflower wbudowuje je w sam rdzeń ekonomii rynku pracy. Pokazuje, że w pewnych warunkach rynek pracy staje się maszyną generującą systematyczne pogorszenie zdrowia i skrócenie życia w precyzyjnie określonych grupach. Blanchflower odrzuca narrację zrzucającą winę na ofiary. Strukturalnym zapalnikiem jest trwałe zerwanie umowy społecznej, relacji między wysiłkiem a nagrodą. Rynek, który oferuje jedynie formalne zatrudnienie bez stabilności, generuje stan permanentnej niepewności. Ta zaś działa jak chroniczny stresor biologiczny. W takim układzie rozpacz przestaje być anomalią. Staje się racjonalną reakcją organizmu na warunki, w których planowanie przyszłości jest aktem fantazji. Kluczowe jest tu pojęcie blizny. Oznacza ono trwałą zmianę trajektorii całego życia. Niższe zarobki i gorsze zdrowie psychiczne. Wyobraźmy sobie instytucję, która ogłasza sukces, bo spadła stopa bezrobocia, jednocześnie notując wzrost liczby samobójstw. Pytana o to odpowiada, że zdrowie psychiczne nie leży w jej kompetencji. To tak, jakby producent żywności ignorował fakt, że jego produkty wywołują zatrucia, bo za normy jakości odpowiada inny departament. Blanchflower demaskuje ten anachroniczny podział odpowiedzialności. Pandemia COVID-19 nie była kolejnym szokiem koniunkturalnym. Była zdarzeniem sejsmicznym, które obnażyło to, co pozostawało ukryte. W jednej chwili stało się jasne, że gospodarka jest kruchą siecią ludzkich lęków. Klasyczne wskaźniki zaczęły zawodzić spektakularnie, stopa bezrobocia stała się absurdalną miarą w warunkach administracyjnego zamrożenia. Jednocześnie subiektywne wskaźniki dobrostanu i dane o wyszukiwaniach fraz pomoc socjalna reagowały niemal natychmiast. To był dowód, że dane miękkie bywają twardsze od twardych. Ekonomia chodzenia po internecie okazała się niezbędnym uzupełnieniem aparatu poznawczego. Dane o mobilności i lękach stały się systemem wczesnego ostrzegania. Blanchflower twierdzi coś niepokojącego dla oficjalnych instytucji. Dane tradycyjne są systematycznie spóźnione. A spóźnienie w polityce rynku pracy nigdy nie jest neutralne, ponieważ kumuluje koszty w obszarze zdrowia psychicznego i erozji zaufania społecznego. W czasie pandemii wiele procesów przeniosło się do sfery cyfrowej. Zachowania widoczne w Google Trends stają się cyfrowym odpowiednikiem dawnej obserwacji pustych toreb na zakupy. Na tym fundamencie można sformułować szkic doktryny praktycznej. Pierwszą zasadą jest prymat rynku pracy jako kręgosłupa ładu gospodarczego. Stabilność zatrudnienia nie jest produktem ubocznym wzrostu, lecz warunkiem jego trwałości. Wymaga to włączenia miar dobrostanu do samego rdzenia diagnozy makroekonomicznej. Drugą zasadą jest asymetria strat. Blanchflower przypomina, że bezrobocie ma znacznie większy koszt dla dobrostanu niż inflacja. Wzrost bezrobocia o 1 punkt procentowy obniża poczucie szczęścia wielokrotnie silniej niż analogiczny wzrost inflacji. Dla banków centralnych to prawdziwa mina podłożona pod ich tradycyjny mandat. Blanchflower jest bezkompromisowy w ocenie polityki oszczędności, czyli austerity. W jednym z wywiadów stwierdził: "Austerity produced the slowest recovery in a recession for 300 years. Polityka cięć zafundowała nam najwolniejsze ożywienie od 300 lat. Takie sformułowania gwałcą estetykę technokratyczną, ale ich ostrość jest funkcją odpowiedzialności. Jeżeli polityka ma konsekwencje zdrowotne, język ma prawo być bezceremonialny. Autor postuluje, by banki centralne przestały traktować niskie bezrobocie jako sygnał alarmowy. Sugeruje, że gospodarka może bezpiecznie funkcjonować przy stopach bezrobocia rzędu 2,5%. Proponuje powrót do dużych programów inwestycyjnych, które tworzą miejsca pracy i odbudowują przewidywalność życia. Szczególne miejsce zajmuje młodzież. Programy zatrudnienia powinny chronić młodych przed utknięciem w niepewności. System podatkowy powinien premiować pracę, a nie ją karać. Podniesienie kwoty wolnej i ulgi dla osób o niskich dochodach to narzędzia stabilizacyjne. Z perspektywy biznesu tezy Blanchflowera zaczynają rezonować jako diagnoza ryzyka. Koszty chorobowości i absencji osiągają skalę makroekonomiczną. W Wielkiej Brytanii ukryty koszt chorób urósł do 103 miliardów funtów rocznie. Podzatrudnienie napędza rotację i hamuje uczenie się organizacji. Dla korporacji jest to ryzyko nie tylko kosztowe, ale i polityczne. Praca prekaryjna tworzy środowisko podatne na nagłe zmiany nastrojów społecznych, czyli na to, co rynki nazywają niepewnością reżimu. Blanchflower demistyfikuje ekonomiczne dogmaty, odsłaniając, że za fasadą wskaźników kryją się ludzkie dramaty. Czy w świecie zdominowanym przez liczby odważymy się spojrzeć poza nie, dostrzegając w ekonomii nie tylko naukę o alokacji zasobów, ale przede wszystkim o ludzkim losie? John Maynard Keynes pisał, że w długim okresie wszyscy będziemy martwi. Karl Polanyi przypominał, że praca nie jest zwykłym towarem. William Beveridge ostrzegał, że nędza rodzi nienawiść. Blanchflower stoi w tej samej linii. W jego ujęciu rynek pracy jest miejscem, gdzie porządek gospodarczy ujawnia swój stosunek do człowieka, a tym samym swój stosunek do własnej trwałości. Może właśnie w tym tkwi klucz do stworzenia gospodarki, która służy człowiekowi, a nie odwrotnie.